Cześć, mówi Marta Sikorska, to jest mój podcast Niekończąca się opowieść, podcast o historiach łączących konie i ludzi. Witaj w Niekończącej się opowieści, niekończącej, nie? Opowieści o spotkaniach ludzi i koni. Nazywam się Marta Sikorska i tworzę ten podcast z opowieściami, żeby pomóc ludziom bardziej wielowymiarowo zrozumieć konie i dzięki temu lepiej zrozumieć siebie samych i siebie nawzajem. Ponieważ opowieść jako taka to jest domena sapiens i w tym podcaście nie będzie opowieści dla koni, żeby lepiej mogły zrozumieć ludzi, tylko właśnie opowieści dla ludzi, żeby mogli zrozumieć konie. Indianie Hopi mieli takie powiedzenie, że ci, którzy tworzą opowieści, rządzą światem. I w jakiś sposób, może smutno, może trochę straszno, ale na to wygląda, że tak jest. I w swojej książce Yuval Noah Harari, w książce Sapiens, od zwierząt do bogów, Harari opisał, jak właśnie umiejętność snucia opowieści w różnych formach, w formie na przykład mitów, wizji, plotek, sprawiła, że mało znaczące zwierzę, którym byliśmy jeszcze jakieś 100 tysięcy lat temu, nagle 70 tysięcy lat temu opanowało świat. Dzięki wspólnym opowieściom właśnie ludzie mogli zjednoczyć się w dużych ilościach, w dużych grupach, mogli stworzyć stada przekraczające ich fizyczne możliwości znajdywania się w relacjach. Bo takie ludzkie stado, w którym każdy z członków jest w stanie się swobodnie orientować i poruszać, a organizacja zadziewa się tak samoistnie, nawet jeśli nie ma jakiegoś ustalonego z góry planu, to takie stado liczy do 150 osób. I ta liczba jest podobna też dla innych gatunków. A opowieści o bogach, którzy nagradzają pewne zachowania, a każą inne, o miejscach, które jednoczą ludzi w plemiona i narody, o energii atomowej, która gromadzi tych zainteresowanych władzą, sprawiły, że współdziałanie w imię tych idei było możliwe dla tysięcy i milionów osób. I zaryzykuję chyba takie stwierdzenie, że powstanie cywilizacji, które zbudowano na tych opowieściach, nie powiodłoby się na taką skalę, gdyby nie konie. I to było jakieś 6 tysięcy lat temu, gdzieś na stepach dzisiejszej Ukrainy i zachodniego Kazachstanu, że zadziały się takie rzeczy, które sprawiły, że Homo sapiens i Equus, zwany później Equus Caballus, związały ze sobą swoje losy. Udomowienie to jest to słowo, które jest jakby syntezą tego, co się wydarzało wtedy między dzikimi, stepowymi końmi a ludźmi, których dzisiaj archeologowie nazywają kulturą Botai. Ze znalezisk archeologicznych na tamtych terenach wiemy, że ludzie wtedy zaczęli nie tylko polować na konie, żeby zjeść ich mięso, a wykorzystać skóry i kości, ale łapali je i oswajali, żeby pozyskać mleko od klaczy oraz wykorzystać konie jakoś w sposób na przemieszczanie się. I jakoś nie jest dla mnie zaskoczeniem i myślę, że dla osób, które żyją z końmi albo jakoś konie mają w pobliżu swojego świata, że znaleziska archeologiczne wskazujące na to, że istniało wspólne życie koni i ludzi, składały się z pokładów końskich odchodów zgromadzonych w jednym miejscu. Brzmi znajomo, co? O tym, co się wydarzało na różnych etapach tej wspólnej drogi, będę opowiadała w kolejnych odcinkach przy okazji innych tematów, a dzisiaj chcę tylko powiedzieć, że na tym krótkim odcinku czasu, 6 tysięcy lat, dzięki koniom dotarliśmy na krańce ziemi, stoczyliśmy wiele wojen, z koczowników staliśmy się osadłymi rolnikami. Konie dały nam możliwości, o których wcześniej nie mogliśmy nawet śnić. Podporządkowanie sobie stworzenia tych gabarytów i fizycznych możliwości nieustająco było w kulturach ludzkich źródłem statusu. Kto miał konia, ten był kimś. Zobaczcie sobie na pomniki w miastach. Najważniejsi z ważnych chcieli być przedstawiani na swoich rumakach. To wszystko, co zdarzyło się w ciągu tych 6 tysięcy lat, to dzisiaj wpływa na to, jak konie są postrzegane, jaka jest narracja wokół naszych relacji z nimi. Jest nadal dużo elitarności, o koniach myślimy jako kosztownym hobby, jest dużo militarności. Tradycje jeździeckie są silnie związane z tradycjami wojskowymi, nie tylko w tym, co się z końmi robi, ale też w tym, jak się postrzega relacje z nimi. Jest dużo, powiedziałabym, farmerskości, tak to nazwę, takich tradycji kowbojskich, wizji wspólnego znoju i ciężkiej pracy na rzecz ludzkiego dobrostanu. I umieszcza się konia w tej romantycznej roli wiernego towarzysza ludzkiej doli i niedoli. Jest też dużo bardzo romantyzmu i mitologii. Są centaury, Pegazy, Chiron, jednorożce, stworzenia z innego świata, kelpi, różnego rodzaju bogini Epona. Jest tego troszeczkę. Te mitologiczne fragmenty, kawałki, one często symbolizują wolność, taką jakąś siłę, niezależność. I myślę, że śmiało można powiedzieć, że w XXI wieku konie to jest niezły węzeł złożony z wielu, wielu wątków, czasem bardzo paradoksalnie połączonych ze sobą. Ja mam taki swój moment w historii, który pomaga mi się jakoś rozejrzeć w tym, jak ja w tym XXI wieku chcę widzieć konie. Ten moment ma miejsce na długo przed udomowieniem. Jak o nim myślę, to wyobrażam sobie, że jestem archeolożką i że wchodzę do takiej chłodnej jaskini, gdzie prowadzę poszukiwania. I pod warstwą na wierzchni, pod jakimś pyłem, piaskiem odnajduję przedmiot. Jest na tyle mały, że mieści mi się w dłoni. Oczyszczam go z kurzu i piachu i moim oczom ukazuje się doskonały konik. Z imponująco wygiętą szyją, z grzywą i ze szczegółami pyska. I wiem, że ten przedmiot został wykonany ludzką ręką z kła mamuta. I też wiem, że tą jaskinię zamieszkiwali ludzie, ale jakieś 25 tysięcy lat temu. I wtedy ogarnia mnie zachwyt i jakieś wzruszenie, bo wyobrażam sobie, że ktoś, kto zrobił tą figurkę, poświęcił wiele godzin na obserwację koni z daleka, bo dzikie konie w tamtych czasach nie dawały się zbliżyć za bardzo. Myślę sobie, że ten ktoś miał bardzo proste, prymitywne narzędzia. Miał też fantazję, żeby w takich czasach stworzyć coś zupełnie niepraktycznego na pierwszy rzut oka. Może to była zabawka dla małej dziewczynki zachwyconej tymi pięknymi stworzeniami, podobnie jak wiele małych dziewczynek z XXI wieku. Może to była ozdoba, która miała wartość wymienną, a może amulet, a może widzimisię kobiety, która po prostu była ciekawa koni. I to jest po części prawdziwa historia, bo jest oparta o artefakt znany jako konik z Vogelherd. To jest takie miejsce w Niemczech, gdzie w jaskiniach w epoce górnego paleolitu mieszkali ludzie. I konika oraz inne figurki wykonane z mamuciego kła odnaleziono podczas wykopalisk z tej jaskini w 1931 roku. A ja byłam i nadal chyba jestem taką kobietą. Jak miałam 25 lat, to zupełnie niespodziewanie mój tata kupił konia. Tak, nie dla mnie, szczerze mówiąc to nie wiem dla kogo i dlaczego. I szczerze, to ja byłam oburzona i przestraszona. Uważałam, że tego konia trzeba po prostu oddać. I pojechałam do pasi koni, wioseczki, gdzie mieliśmy działkę i gdzie znajdował się ten koń. Pojechałam, żeby go zobaczyć. To był Ogier. Ogier czystej krwi arabskiej. Mieszkał w stadninie, znajdującej się w sąsiedztwie tej naszej działki. I pamiętam, jak zobaczyłam go po raz pierwszy. Wyglądał przez takie małe okienko obórki przerobionej na stajnie i rżał. Wszystko w moim brzuchu wibrowało do tego dźwięku. I pamiętam, jak stajenny kazał mi go zabrać na naszą działkę, bo tam będzie mógł sobie pobiegać. I w stadninie tam były same klacze i źrebięta i ten nasz koń był wypuszczany tylko w nocy. Był niespełna 5-letnim ogierem po krótkiej karierze wyścigowej zakończonej kontuzją trzeszczki. Nic mi to wtedy nie mówiło totalnie. Dla mnie był po prostu wielki, głośny i obdarzony jakąś taką mocą i charyzmą. I myślę sobie, że to musiała być chyba miłość od pierwszego wejrzenia, bo bardzo szybko przeprowadziłam się do pasi koni z Warszawy, żeby móc codziennie widywać się z Rudym. Z Rudziem, komendantem, tak na niego mówiliśmy, choć naprawdę miał na imię Dandę. I od niego się wszystko zaczęło. Zaczęła się fala zmian, która wywróciła moje życie do góry nogami. Kiedyś też o tym opowiem, ale nie dziś. Dzisiaj tylko tyle, że tak jak ten paleolityczny twórca z Vogelherd, ja też doświadczam magnetyzmu koni, kumulacji emocji, jakiejś niesamowitej kreatywności i motywacji do działania, jeśli częścią tego pomysłu są konie. Na myśl o koniach przepełnia mnie odwaga i wdzięczność. Gdybym nie spotkała rudego komendanta, to zastanawiam się, czy dowiedziałabym się tego wszystkiego o sobie, w jaki sposób moja biografia staje się sum biografią, integrującą nie tylko linię mojego życia, ale także życia Gai, Grace, Elzy, Edwarda, Damiro, Komety, Blumisia, Tristana, Pinkusi i wielu innych koni, które mieszkały u mnie. Jak to się dzieje? Wiem, że moje relacje z końmi są w stanie wyjaśnić mi wiele moich zacienionych obszarów. I wiem też, że inni też tego doświadczają, bo widzę to w mojej pracy. Po prawie 18 latach od tych wydarzeń nabycia konia, ja jestem nadal w pasie koniach, opiekuję się teraz 8 końmi, część z nich mogę nazwać moimi, ale na pewno wszystkie, cała 8 jest moją rodziną. Pasi konie, tak też nazywa się moja działalność z końmi. Zajmuję się taką dziedziną, która po angielsku zwie się Equine Assisted Learning, czyli innymi słowy projektuję i prowadzę warsztaty rozwojowe i interwencje terapeutyczne z udziałem koni. W pewnym momencie mojego życia świadomie zrezygnowałam z jazdy konnej i takiego treningu, który kształtującego zachowania na rzecz szukania z końmi międzypodmiotowości, wspólnego świata łączącego nasze odmienne gatunkowe potrzeby i perspektywy. I chyba tym, co najlepiej opisuje mój stosunek do koni i do życia z końmi, jest ciekawość. Ciekawość zaprasza nas do ruchu naprzód i z jednoczesnym takim wypuszczaniem macek na boki. Czyli nie tylko do dążenia, ale też do zwiększania objętości, obejmowania wielu rzeczy naraz. Tak ja tego doświadczam. Tak siebie widzę, kiedy jestem z końmi. Pomieszczam wtedy bardzo dużo różnych sygnałów, zmysłów, bodźców, komunikacji, takiego przepływu. I ten podcast jest właśnie wyrazem mojej ciekawości i zostawiania po niej śladu, bo przecież potrzebny jest ślad, jeśli zastanawiam się nad tym, jak to jest, że mamy konie mechaniczne, nadal wybieramy życie z końmi, tymi zwierzętami, końmi. Jaka jest rola konia w przyrodzie, jeśli mamy do czynienia z jednym z najbardziej adaptacyjnych gatunków na całym świecie? Czemu ludzie związani z końmi tak bardzo upierają się przy hierarchicznej wizji organizacji końskiego stada i końskich grup? Czy można na konia wsiadać i jednocześnie nie przyczyniać się do przemocy? W kolejnych odcinkach niekończącej się opowieści poznacie różne wątki końsko-ludzkiej drogi, która nie wiąże się ani ze sportem, ani z kulturą jeździecką, przynajmniej nie bezpośrednio. I będą opowieści tutaj o stadności, o tym, jak to właśnie teraz jest ważne, o miejscu koni w naturze, o ich roli w bioróżnorodności, o wychodzeniu z paradygmatu posłuszeństwa i treningu, o terapii, o ludzkim i końskim ciele. Mam wiele pomysłów na tematy, a myślę, że będzie ich jeszcze więcej, bo oprócz tej listy tematów mam też listę gości, których chcę zaprosić do podcastu. Już teraz wiem, że rozmowy z tymi osobami będą inspirować do kolejnych rozważań. To tak, dziękuję Ci za wysłuchanie pierwszego odcinka niekończącej się opowieści. W opisie odcinka znajdziesz źródła, z których korzystałam tworząc ten odcinek. Znajdzie się też link tam do Buy Me Coffee, chociaż w moim przypadku byłoby bardziej adekwatne powiedzenie Buy Me Hey, bo jeśli zechcecie wesprzeć swoją wpłatą powstawanie tego podcastu, to bądźcie pewni, że zasponsorujecie zakup siana dla moich koni. Dzięki i do usłyszenia.